Dziś spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak rozmawiać z młodzieżą o rzeczach trudnych, by zadbać o ich bezpieczeństwo. Zastanowimy się też, czy to prawda, że profilaktyka zachowań patologicznych zaczyna się w rodzinie. A porozmawiamy o tym z raperem i mówcą edukacyjnym Pawłem Przewoźnym, który spotyka się z młodzieżą i propaguje pozytywne wzorce. Zapraszam, Karolina Bogudał.
Unikajmy złych dróg. Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe zaprasza na audycję w cyklu Temu można zapobiec. Audycję współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
W naszym studiu raper Ander, czyli Paweł Przewoźny. Dużo o muzyce nie będziemy dziś rozmawiać, bo skupimy się na innej części twojej działalności. No bo jest tego sporo. Jest film, jest muzyka, są spotkania motywacyjne i dużo, dużo innych rzeczy. Ja bym się chciała teraz skupić na tych spotkaniach. Dużo spotkań z młodzieżą za tobą i nie tylko z młodzieżą, zgadza się?
Bardzo dużo spotkań z młodzieżą i z różnymi grupami odbiorców. Ja prowadzę prelekcje profilaktyczne, motywacyjne i docieram do różnych ludzi. Często nawet są to osoby takie jak biznesmeni. No, różne to są grupy, naprawdę.
To zacznijmy od młodzieży, od początku na tej linii czasu. Jak się myśli o młodzieży teraz i jak się mówi? Bo z reguły, kiedy się mówi o młodzieży, to w kontekście różnych problemów, które ona powoduje, doświadcza, jakie się z nią wiążą, młodzież równa się kłopoty. Czy to jest właściwy tok myślenia? Czy faktycznie ten taki akcent na kłopoty powinien być dominujący? Jak to wpływa na to, jak się potem gada z młodzieżą?
Na pewno osoby młode to są osoby, które są w trakcie jakiegoś tam wychowywania się, wychowywania przez kogoś i są narażone, tak samo jak już osoby starsze, które mają już wyrobione pewne zdanie na różne tematy, na różne problemy, na różne trudności, które czekają na każdego w życiu, ale właśnie często młodzież jeszcze nie ma wyrobionej pewnej świadomości i ta świadomość się jak gdyby wyrabia cały czas. I to jest jak gdyby ten czas, kiedy młodzież uczy się tego, co jest dobre, co jest złe. Czy są jakieś stereotypy o młodzieży? No myślę, że są. Są tak samo jak i kiedyś były o młodzieży, która się ubierała tak jak ja się ubierałem w szerokie spodnie i w bluzy z kapturem, w bejsbolówki hip-hopowe. Dużo osób myślało, że od razu jestem gangsterem i sprzedaję narkotyki. Tak samo jest i dzisiaj. Myślę też, że dzisiaj bardzo młodzież jest kształtowana przez... Myślę, że dzisiaj młodzież jest kształtowana przez internet, przez media społecznościowe i myślę, że to jest dzisiaj bardzo duże niebezpieczeństwo dla osób młodych.
Jakie niebezpieczeństwa ci młodzi mogą napotkać? No bo w internecie mamy całe multum treści, ale oni chyba mniej więcej wiedzą, co jest dobre, co jest złe. Mniej więcej? Czyli tu w takich subtelnościach tkwi problem?
Ja myślę, że dzisiejszy świat i przywiązanie świata do nowych technologii, do korzystania z mediów społecznościowych, do korzystania ze smartfonów, z iPhone'ów, z telefonów, z czego na co dzień korzysta młodzież, to jest jak gdyby duży problem, ponieważ dzisiaj młodzież często są badania naukowe, które udowadniają to, że podczas wrzucania zdjęcia na przykład na portal społecznościowy czekamy na to, aż będzie więcej lajków, aż pojawią się dobre komentarze. W naszym mózgu wydziela się dopamina. Jest to samo, co się wydziela podczas brania narkotyków. Później młode osoby, które korzystają ze swoich urządzeń, z telefonów, powiedzmy, że mają jakiś gorszy czas twórczy, wyjdzie im słabo zdjęcie albo ktoś ich ośmieszy, wtedy pojawiają się problemy. Kiedy młode osoby mają na przykład depresję, nie potrafią rozmawiać z rówieśnikami o tym, nie potrafią rozmawiać ze swoimi rodzicami, tylko rozmawiają ze swoim urządzeniem, z telefonem. Są też badania, które pokazują nam, że większość młodych osób, która korzysta z mediów społecznościowych, komunikuje przez internet, że ma problemy, że na przykład chce popełnić samobójstwo, tylko że wtedy nie otrzymuje tej prawdziwej pomocy, takiej jaka jest dawana przy normalnych relacjach międzyludzkich.
To jest też tak, że kiedy coś się trafia do internetu, to jest jakby mniejszy, jest traktowane jako komunikat o mniejszym znaczeniu, bo to jest tylko napisane w internecie, to jest tylko komentarz, więc jeżeli ktoś między słowami woła o pomoc, to jest bagatelizowane. Łatwiej jest bagatelizować coś, co jest tylko komunikatem w internecie?
Myślę, że dzisiaj się przyzwyczajamy do tego, że bagatelizujemy większość rzeczy, które jest w internecie, nawet sami komentując jakieś posty czy filmy, nie robimy tego tak, jakbyśmy rozmawiali z tą osobą. Mhm. Często jest tak, że osoby komentują posty, a później tego nie potrafią powiedzieć wprost, kiedy jest spotkanie jeden na jeden. Są takie sytuacje kontrowersyjne, specjalnie prowokowane, żeby udowadniać też, czym tak naprawdę jest hejt w internecie. To też jest jeden z problemów. I problemów, które ma dzisiejsza młodzież, jest bardzo wiele. Ja byłem w różnych szkołach i nawet jeżeli to są miejsca, w których mamy ten sam przedział wiekowy, to wystarczy, że położenie geograficzne już ma wpływ. Czy jest to wieś, czy to jest miasto. Przy wielkich miastach problem u młodych osób najczęściej jest taki, że mówią dzieciaki, że one mają problem taki, że ich rodzice się rozwodzą. Gdzieś tam na mniejszych wioskach jest problem, że rodzice to alkoholicy, że tata jest alkoholikiem. A w miastach często te problemy to już dotyczą właśnie czegoś gorszego, czyli narkotyków. I tak naprawdę te problemy się przeplatają praktycznie. Nie ma szkół. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy mieliśmy ze Stowarzyszeniem Szansa pierwszy projekt profilaktyczny, kiedy wchodziliśmy do młodzieży, do różnych szkół. Robiliśmy spotkanie profilaktyczne za darmo. Moje spotkania są mega wyjątkowe, bo ja tam mówię do młodzieży właśnie ich językiem, wykorzystuję różne narzędzia i elementy audiowizualne, żeby ich zainteresować, zachęcić. Nie jest to takie typowe spotkanie. I pamiętam, jak zaczęliśmy robić taki projekt i napisaliśmy do jednej właśnie z siedleckich szkół, jednej z lepszych siedleckich szkół, że przyjedziemy do nich za darmo zrobić prelekcję profilaktyczną. Na co otrzymaliśmy informację, że u nich w szkole nie ma problemów z różnymi uzależnieniami i nie jest potrzebna profilaktyka. Tylko że samo słowo profilaktyka to jest działanie mające na celu zapobieganie różnego rodzaju.
Nie mamy problemów, więc zróbmy wszystko, żeby ich nie mieć dalej. Chociaż to nie mamy problemów,
problemy.
To jest...
W każdej szkole są problemy.
Takie działanie PR-owe.
W każdej, nawet jak... Tak, to jest działanie PR-owe. Nawet jak ktoś twierdzi, że nie ma u niego w szkole żadnych problemów, to są.
Wypieramy to, że coś się dzieje, a skoro wypieramy i udajemy, że tego nie ma, nie powiemy o tym głośno, no to nie będziemy też reagować, nie przyznamy się.
Ja powiem szczerze tak, ja nie jestem związany z żadną szkołą, dlatego mogę to powiedzieć. I powiem, często w szkołach dzieciaki są traktowane jak bydło po prostu. Przychodzą dzieciaki, mamy zrobić to, co mamy w programie i do widzenia. Ważne, żeby się nam statystyka zgadzała. To jest bardzo, bardzo złe. I całkowicie inne traktowanie jest na przykład w szkołach, gdzie jest mała miejscowość, gdzie każdy się zna. Też inne relacje są między uczniami i nauczycielami. No to są też takie problemy, na które młodzież zwraca uwagę i z którymi się styka na co dzień, czyli też to podejście wychowawców, nauczycieli. I nie mówię, że są wychowawcy źli, bo ja też pamiętam ze swojego okresu dorastania, jaki duży wpływ miał na mnie jeden z dyrektorów jednej ze szkół, który zauważył we mnie wielką pasję w kręceniu filmów. Później kupił kamerę szkolną, zaczęliśmy robić pierwszą w Polsce telewizję szkolną i to był super czas, nie? Więc na pewno są też tacy nauczyciele, którzy dostrzegają właśnie pasję i problemy młodych osób. Chcą to naprawić, tylko teraz jest pytanie, czy reszta szkoły na to pozwoli, nie? Bo są też takie sytuacje, ja chodziłem do takiej szkoły, gdzie było po prostu legalne zezwolenie na to, takie ciche zezwolenie, w cudzysłowie, na palenie papierosów za salą gimnastyczną. No, można było sobie chodzić tam nie na widoku, a to jest takie właśnie ukrywanie też. No i często nie branie odpowiedzialności za placówkę. No. Ja tutaj też nie chcę jakoś oskarżać, bo też są świetne szkoły. Byliśmy w takich szkołach naprawdę perełkach, gdzie dzieciaki wręcz są resocjalizowane poprzez pasję. To jest coś bardzo ważnego dzisiaj.
Ale to jest trochę tak, że zakłada się, że każda młodzież musi się wyszaleć i poeksperymentować i to jest tylko taki etap, więc przymknijmy na to oko. To jest po prostu taka faza i im to przejdzie. Na przykład z paleniem papierosów. Tak może być, jeżeli chodzi o to podejście instytucjonalne, że ktoś przymyka oko?
Tak, może tak być, ale to też nie jest jak gdyby prawda, ponieważ na przykład ja jestem raperem, wywodzę się ze środowiska hip-hopowego, gdzie wielu hip-hopowców na koncertach krzyczy tak, sadzić, palić, zalegalizować. Ja nigdy w życiu nie paliłem marihuany, nigdy w życiu się nie upiłem, nigdy w życiu nie paliłem papierosów. I powiem szczerze, że takie zezwalanie i przyzwalanie na różnego rodzaju zachowania też nie jest do końca dobre. Ja tutaj podchodzę też do młodzieży w całkowicie w inny sposób. Ja im nie mówię, że to jest złe, tego nie robimy, tego nie wolno, bo to całkowicie inne skutki przynosi, nie? Ja robię coś innego, ja im pokazuję dobre wartości, im pokazuję, zobacz, to jest fajniejsze. Ja przyjmuję taki model resocjalizowania i naprawiania osób poprzez pasję, poprzez terapię artystyczną też. No i to przynosi skutki, bo nagle wychodzi do grupy dzieciaków w szkole koleżka w bluzie z kapturem, w luźnych ciuchach. Jeszcze się okazuje, że raper, jest z nim DJ. Jeszcze później się okazuje, że kręci filmy na YouTube'a, jest YouTuberem i jeszcze ma swoje studio filmowe i do nich nawija takim zwykłym językiem, slangiem hip-hopowym. Tym, co oni normalnie znają. Ja nie wychodzę do nich w garniturze i nie mówię: dzień dobry, zaczynamy teraz zajęcia, mamy takie narkotyki, tego nie bierzcie, bo to się robi wtedy tak człowiekowi źle, nie? Mhm. Całkowicie coś innego.
Czyli trzeba mówić do młodzieży w ich języku.
Tak. Myślę, że to jest jakby clue całości, żeby mówić do nich w ich języku, ale też nie takim wymuszonym. Mhm. Bo często mamy też takie sytuacje, kiedy ktoś nakłada maskę i udaje kogoś, kim nie jest. Ja mam taką łatwość, że jestem związany ze środowiskiem hip-hopowym, a ze środowiskiem, które trochę się kojarzy z luzem. No i tak też jak gdyby się... No jestem przyzwyczajony do takiej wymowy, do mówienia. Tak często też przed spotkaniem mówię właśnie polonistom, żeby też nie denerwowali się, że jest to spotkanie dla młodzieży. Dlatego będę wykorzystywał slang jako narzędzie docierania do nich. No i wtedy mogę mówić, jak normalny koleżka z ulicy.
Ale żeby mówić do młodzieży w ich języku, nawet czy w slangu, czy poruszając tematykę, która jest dla młodzieży bliska, najpierw trzeba to poznać. Trzeba, a żeby to poznać, no to najpierw trzeba chcieć się zainteresować tym, czym żyje młodzież, żeby wiedzieć, jak do nich mówić, co ich interesuje, gdzie właściwie jest problem. A to chyba jest kłopot, jeżeli mówimy o takim standardowym połączeniu dorośli-dzieci.
Ja się czuję młodo. Może wyglądam już staro, ale czuję się młodo. I też te spotkania, które mam z dzieciakami, one też mi dużo dają, bo ja nie tylko prowadzę profilaktykę, ale mam typowo też artystyczne zajęcia. Prowadzę warsztaty filmowe, warsztaty muzyczne, gdzie ten kontakt z młodzieżą mam bardzo dobry. To też mi pozwala śledzić aktualne trendy, nie? Wiem, że słaby jest ze mnie teraz raper, bo nie mam żadnych Blues Supreme ani Gucci paska.
Ale w radiu też, nie widać, to możemy.
Tak, ale pominąć. Tak naprawdę też ja im udowadniam, że to też nie jest wcale najważniejsze, jakiej marki ma się ciuchy. To też dzisiejszy konsumpcjonizm nam przeszkadza w takim... No dzisiaj konsumpcjonizm jest bardzo straszną rzeczą wśród też młodzieży, gdzie ponad znajomości, przyjaźń i uczucia, emocje wyciągamy marki ubrań.
I to ich wpędza w kompleksy.
To też ich wpędza w kompleksy. Ja też o tym im mówię na spotkaniach. I myślę też, że po prostu wiele rzeczy znam z autopsji. Wiele rzeczy znam z autopsji, bo tak jak mówię, ja się wychowywałem w środowisku trochę takim hip-hopowym. Trafiłem do klasy w liceum ze wszystkimi skate'ami w mieście. I nagle się wtedy okazało, że ja nie jestem sam na tej wiosce z takimi swoimi indywidualnymi pasjami, tylko są jeszcze inni ludzie. I nagle było wow i boom, ale też zobaczyłem te złe strony rapu. Zresztą tak jak w każdej dziedzinie życia są dobre i złe strony, tak samo jest z filmem, jest dobry, zły film. I tak samo jest z subkulturą hip-hopową, ale ta subkultura pozwoliła mi się bardziej wyluzować i bardziej otworzyć na takie podejście i myślenie typowo młodzieżowe.
No i tak jak mówisz, są złe i dobre strony i w treściach. Bo też. Stereotypowo się to kojarzy z takimi treściami dosyć negatywnymi, że są wulgaryzmy, że są teksty uprzedmiotawiające pewne osoby i tak dalej. No to się kojarzy z taką właśnie sferą niezbyt edukacyjną. Jak nauczyć dziecko, żeby potrafiło wybrać treść, która będzie jakoś wartościowa, będzie coś mu w głowie zostawiała, a nie tylko taki rytm fajny i tekst chwytliwy, nad którym tak naprawdę się chyba nie zastanawia. Sporo czasami na ulicy widzę dzieci z takimi głośnikami Bluetooth i tam leci taki raper, on taką ma bliznę na twarzy, Popek. No ja bym nie chciała, żeby moje dzieci tego słuchały na przykład.
Znaczy, jak ja opowiadam o muzyce na spotkaniach, to też mówię, że hip-hop to jest muzyka, która się wywodzi z ulicy. Jest to muzyka tak naprawdę gangsterów amerykańskich. I ona ma prawo też taka być zła, ale to od nas zależy, czego my będziemy słuchać. I tak jak w każdej dziedzinie życia, są dobre i złe strony. Tak samo jest właśnie z muzyką. Jest dobry i zły rap. Jest na przykład Cypis. i Popek z Gangu Albanii, którzy mają w swoich piosenkach różne treści, a po drugiej stronie jest jedyny w Polsce ksiądz, co rapuje, ksiądz Kuba Bartczak. Dwie skrajności, nie? I dwie skrajności, które działają w tym gatunku muzycznym. I to tylko od nich zależy, czego będą słuchać, ale ja im to rozkładam na części pierwsze. Ja chcę im powiedzieć, dlaczego taki raper robi taką muzykę. Dlaczego na przykład no, ten jeden raper, który tutaj był wcześniej wymieniony, musiał się cały wytatuować sobie białka oczne, kupić sobie złoty grill na zęby, zrobić skaryfikację. Dlaczego to musiał zrobić? No i to jest właśnie takie wtedy już myślenie tych młodych osób.
Czy chce być taki jak on? Na takiej zasadzie?
Znaczy ja to inaczej rozkładam. Mhm. Ja to rozkładam inaczej, ponieważ Popek to jest gościu, który wychowywał się w rodzinie dysfunkcyjnej, w rodzinie trochę patologicznej i dlatego jego całą rodziną była ulica. A jak młody chłopak wychodzi na ulicę i to jest jego rodzina, no to spotyka tam osoby, które są mniej więcej na jego poziomie innych takich chłopaków.
Mhm. Z podobnymi problemami.
Tak. A nam najbardziej czego w życiu brakuje? Miłości nam brakuje, bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości. Jemu też tego brakowało wtedy. I jak on ma powiedzieć takim młodym chłopakom na ulicy, słuchajcie, powiedzcie, że mnie kochacie. No, tak się nie mówi na ulicy. No to tatuuje się, wycina się skaryfikację na twarzy.
I pokazuje i swoją mówi, siłę, bo mam problemy z poczuciem własnej wartości, bo mi tego brakowało w rodzinie.
No i wtedy gość mówi, no zobaczcie, sobie takie coś zrobiłem. No i wszyscy do niego, no kozak jesteś, zarąbiliście, nie? Tak się okazuje miłość na ulicy. Ja im to rozkładam na czynniki pierwsze, im pokazuję, jakie są możliwości zachowań się w różnych sytuacjach i myślę, że to do nich trochę dociera. Oni wtedy sobie zaczynają zdawać sprawę, dlaczego ktoś robi piosenki o tym, a nie o tym. Czym się różni robienie muzyki pod publikę, a czym się różni robienie muzyki z emocjami, żeby coś dać od siebie innym. Nie? Ja wykorzystuję akurat rap jako narzędzie do przekazywania dobrych wartości.
Podejrzewam też, że wystarczy czasem pokazać tej młodzieży, że jest ta druga strona, bo być może oni jej nie widzą, bo to jest niszowa raczej, tak mi się wydaje, że nie jest aż tak popularna jak ci, którzy zwracają uwagę na siebie właśnie na przykład swoim wizerunkiem kontrowersyjnym albo kontrowersjami w tekstach.
Tak, można tak powiedzieć, że w Polsce jest muzyka niszowa i to jest dobry rap. Z wartościami i z dobrym przekazem. Zawsze tak było, że kontrowersje i jakieś tam złe zachowania. Zresztą to też widać w mediach. No, jak włączamy wiadomości, no to na początek wypadki, kto co zrobił, co się komu stało.
I jaki skandal potem.
Tak, i skandale, więc taka jest natura ludzka.
Spróbujmy razem wypracować taki pewien schemat, sposoby mówienia do młodzieży, oparte na tym, w jaki ty sposób to robisz, które mogą się sprawdzić na przykład u rodziców albo u nauczycieli. Jak słuchać młodzieży, w jaki sposób do nich mówić, do nich dotrzeć?
Rodzice to już jest całkowicie inna grupa. Ja daję taki przykład zawsze, że jeżeli ktoś ma syna i nigdy jemu nie powie, słuchaj synu, jestem dumny z twojej pracy, super robota, no to koleżka będzie musiał do końca życia udowadniać, wożąc się po ulicy w najnowszej furze albo robiąc jakieś inne głupoty, przypały z kolegami, że on ma w sobie wartość, bo on nie będzie tej wartości znał od swojego taty. Jeżeli jest dziewczynka, której nigdy tata nie powie, że księżniczko, jesteś dla mnie najpiękniejsza na świecie, no to ona będzie cały czas szukała najlepszych pudrów do twarzy. Nie, no taki,
będzie
taka
starała
metafora,
się zaimponować
tak?
Środowisku, któremu jest łatwo zaimponować. Koleżankom jak się imponuje, na przykład pieniędzmi albo zachowaniami, które mogą być kontrowersyjne. No ale w takiej grupie no to się nie widzi konsekwencji jeszcze. Tak samo z chłopcami.
Jeżeli chodzi o takie relacje rówieśnik, no to powiem szczerze, że to jest ciężko, bo są różne sytuacje i mamy takie, kiedy są dzieciaki gnębione przez to, jak się ubierają. Mamy takie sytuacje, kiedy po prostu ktoś chce zwrócić na siebie uwagę i szuka wrażeń w różnych używkach. Kiedy chce zwrócić uwagę, że ma jakiś problem, czy w rodzinie mu się nie układa. To jest bardzo, bardzo dużo różnych możliwości prowadzenia dialogu i to...
Na przykład mamy dwóch kolegów z klasy. Jeden zaczyna wchodzić w jakiś nauk. Powiedzmy, są to dopalacze albo papierosy, łagodniej. Co może mu drugi kolega powiedzieć? żeby to do niego trafiło.
Żeby przestał brać?
Na przykład. Są nas na tym samym poziomie. Ten drugi to nie jest dla niego żaden autorytet. To nie jest lekarz, który mu powie, że mu mózg za chwilę nie wytrzyma i że to każda dawka może sprawić, że albo pojawią się u niego objawy schizofrenii, albo że jego układ nerwowy będzie przez to cierpiał do końca jego życia. No przecież mu nie powie takich rzeczy, no bo to nie jest żaden autorytet. To jest kolega taki sam jak on. Dlaczego on ma mu udzielać rad? Dlaczego on ma go... Może od wsparcia tutaj zacząć?
Tak, myślę, że wsparcie to jest dobry sposób, ale jeżeli są osoby młode, które są uzależnione, można je wspierać, ale też delikatnie, nie w taki sposób natrętny, że tak powiem, bo to będzie przynosiło całkowicie inne skutki, odwrotne. Ja bym po prostu powiedział jakiś przykład takiej osobie, nie? Są takie sytuacje, kiedy ja na spotkaniach mówię, że marihuana jest narkotykiem. Dzisiaj wiele osób uważa, że to nie jest narkotyk, a szczególnie właśnie w środowisku hip-hopowym, gdzie to jest bardzo popularne. Ale ja mówię o przykładach z mojego życia, o tym, co się dzieje nawet u nas w mieście. Ostatnio słyszałem o takiej sytuacji, kiedy chłopak 11-letni próbował popełnić samobójstwo. I ja mówię takim młodym osobom na spotkaniach, słuchajcie, co się dzieje, jak wy się zjaracie? A oni mówią... No, jest wtedy odlot, nie? Jest super faza, jesteśmy wyluzowani, albo się mega cieszymy, albo jesteśmy mega smutni. Ja mówię, no, macie rację. Tak właśnie jest. Marihuana działa tak, że wzmacnia bodźce emocjonalne. Tylko co się dzieje właśnie, jak ktoś jest przygnębiony i ma złe samopoczucie? No to właśnie taka sytuacja była ostatnio tutaj u nas w Siedlcach. 11-letni chłopak próbował popełnić samobójstwo, powiesił się, został odcięty, okazało się, że był pod wpływem marihuany. Może nie ma takich przykładów, kiedy ktoś za dużo się zjarał i umarł. Może nie ma takich, ale na pewno jest dużo innych, kiedy to była jedna z okoliczności. Więc ja mówię takie przykłady tym osobom. Tutaj też bym radził młodym osobom, które chcą swoim kolegom lub znajomym powiedzieć o dobrych wartościach i o tym, że nie warto korzystać z dopalaczy, z różnych innych używek. To jest po prostu pokazywanie tego dobra, czyli tego, co można robić bez tego. Ja uważam, że narkotyki i różne uzależnienia to są substytuty szczęścia. Kiedy młodym osobom, ludziom brakuje szczęścia w życiu, kiedy są niedoceniane, właśnie brakuje im miłości, to kiedy chcą zaimponować, to szukają właśnie takich rozwiązań jak narkotyki, dopalacze, marihuana, żeby trochę się wyluzować czy przyszpanować kumplom. Wtedy jest warto powiedzieć, że słuchaj, ja mogę być wyluzowanym ziomeczkiem nawet bez tego. Nie?
Czyli jeżeli tutaj byśmy to przyłożyli do relacji między rodzicami a dziećmi, to taką najlepszą profilaktyką w rodzinie będzie głęboka więź i dbanie o tę więź. A nie taka trochę hodowla, że zapewnię dziecku jedzenie, szkołę, wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, rozmawiamy w przelocie.
Ja to powiem na przykładzie swoim. Ja wychowywałem się w ubogiej rodzinie. Ja nie dostawałem kieszonkowego, nie dostawałem kasy na Air Maxy, na Kiksy, Jordany, nie dostawałem kasy. Ja dostałem od rodziców coś więcej niż pieniądze. To jest miłość i dobre wychowanie. I dlatego było mi później łatwo odmawiać wszystkim. Bo mi po prostu rodzice zawsze mówili mi, Paweł, papierosy to jest słaba rzecz, nie? Zobacz, choroby płuc. No ja stwierdziłem, że no serio tak jest, nie? Jeszcze ci do tego śmierdzi. Później jak się będziesz z dziewczynami całował?
Jeżeli masz akceptację w domu, to nie potrzebujesz poszukiwać jej na zewnątrz w takim dużym stopniu, żeby imponować, przekraczać swoje granice tylko po to, żeby mieć poczucie akceptacji.
Ja myślę, że dzieciaki dzisiaj potrzebują zainteresowania dużo. Dzisiaj najwięcej skupiają się właśnie na korzystaniu z mediów społecznościowych, ze swoich telefonów, z komputerów, z tabletów. Warto jest trochę spędzać więcej czasu ze swoimi dzieciakami. Proste jakieś, wyjść sobie na spacer, czy tam na jakiś dobry film, pójść obejrzeć. Ważne jest, żeby były takie podstawowe rzeczy u nas w domu, nie?
I słuchać tego, co mówi dziecko.
Tak, tak. To też słuchać, jak się pojawiają jakieś problemy, jak są rodzice, którzy dostrzegają, że coś jest nie tak z ich dzieckiem, dziwnie się zachowuje, może znaleźli gdzieś tam jakieś dziwne substancje, marihuany czy różne inne narkotyki, no to tutaj już bym radził się udać do specjalisty, czyli do osób, gdzie można prowadzić terapię od uzależnień. Ale taka jakby profilaktyka, no to jest po prostu miłość, nie? Tylko też nie nadmierna, bo też wiele osób... trochę źle to robi i później zamiast miłości to są rzeczy i przedmioty, które się daje dzieciom. I ostatnio byłem w szkole, gdzie opowiadałem właśnie o tym, co się dzieje dzisiaj ze światem, który promuje marki. No jest marka najbardziej znana na świecie streetwearowa, to jest Supreme. No i dzieciaki chcą takie ciuchy. Ja mówię, że słuchajcie, ja jestem raperem, który nie ma Suprema.
A to kosztuje 1000 złotych, bo to trzeba się w kolejce ustawić miesiąc przed.
Tak, koszulka kosztuje pewnie gdzieś 1200, 1500, zależy co to jest. No i jeden chłopak krzyczy, ja mam Suprema, panie, ja mam. Ja mówię, o spoko, super, to powiedz, gdzie pracujesz, że sobie uzbierałeś na taką koszulkę.
A właśnie, no bo to jest, ale no nie wiadomo skąd.
Ważne też jest, żeby za bardzo dzieci nie rozpieszczać. I dzisiaj też jest taki problem u młodzieży. To jest w sumie problem też i nas, bo my jesteśmy wygodni wszyscy, mega wygodni. I dzisiaj my chcemy obejrzeć jakiś film, to już nie musimy czekać do konkretnego dnia, do konkretnej godziny. Wchodzimy, Netflix, klik, leci. Chcemy coś sobie zamówić, kupić, nie musimy iść do sklepu. Zamawiamy na Amazonie, na Allegro, przychodzi nam na drugi dzień kurier, sam nam dostarcza, jak nam się nie podoba, to jeszcze to zabierze. My jesteśmy wygodni i dzisiaj młodzież ma problem z pokonywaniem swoich trudności, z różnymi sytuacjami, które nie są tak, jak oni by chcieli, żeby było.
Łatwo się poddają, czy się frustrują i z agresją podchodzą do niepowodzeń, jeżeli
tak,
coś...
I tak. I tak, i tak. I się frustrują, i depresje są przez to, bo coś nam się nie udało. Ja też chcę pokazać, że im dłużej się wchodzi pod górę, im jest ciężej, tym jest ładniejszy widok później. Mhm. I ja im to mówię na tych spotkaniach, że słuchajcie, zobaczcie, jak wyglądało moje życie. Ja im opowiadam o swoich przykładach z autopsji, o moich problemach, gdzie pracowałem i gdzie dzisiaj wylądowałem, tylko dlatego, że się nie poddałem i że byłem daleko od nałogów. I to do nich dociera, bo oni widzą żywy przykład.
Teraz mi się przypomina taka sytuacja, którą ja obserwowałam. Właśnie dziewczynka nastoletnia opowiadała swojej matce o problemach. No i ta mama mówi, a dziecko, co ty opowiadasz, ty będziesz dorosła, będziesz miała 18 lat, dopiero zobaczysz, jak to życie wygląda. No i potem się słyszy od młodzieży, rodzic mnie nie rozumie, nie słucha mnie, traktuje moje trudności, moje problemy jako takie głupotki, no bo wiadomo, że dorosły ma większe problemy, większym kłopotem jest zapłacić wszystkie rachunki i jeszcze odłożyć na coś i związać domowy budżet na przykład, niż mieć kłótnię z koleżanką albo czuć się nieakceptowanym w danym bliskim środowisku. No właśnie, no to jak podchodzi do tych problemów, które ma młodzież? Trochę pokory rodzicom też trzeba?
Tak, myślę, że trochę trzeba też pokory i trzeba im czasu do dzieciaków swoich. Myślę, że rodzic, który ignoruje właśnie taką chęć rozmawiania dziecka z nim, no to jest słaby rodzic. Trzeba mieć zawsze czas na to. No to jest bardzo ważne. Najważniejszy sens życia to są nasze dzieci, nasza przyszłość.
To nawet takie krótkie przytulenie, powiedzenie nie przejmuj się, będzie pewnie dobrze. To już nawet jak nie ma więcej czasu, to wystarczy?
Tak, pewnie. Takie nawet proste gesty. Proste gesty. Czasami gesty znaczą więcej niż słowa.
A nie masz czasami wrażenia, że rodzice mają problemy z takim podejściem dobrym do dzieci? No bo pracujesz z dziećmi i widzisz, że one mają te braki w bliskości, w kontakcie i to widać potem w ich podejściu, że jakby rodzic czasem nie ma z czego dać tej
miłości.
Są takie
sytuacje. Najbardziej wzruszające sytuacje to są takie, kiedy właśnie młode osoby przychodzą do mnie i się przytulają. To wtedy mnie naprawdę rusza, nie? Bo ja wtedy już sobie wyobrażam, że im jest ciężko na co dzień, że im brakuje takich podstaw, nie? Oni się nie mają do kogo przytulić. Ja miałem też dużo spotkań w takich trudnych miejscach, w domach dziecka, w ośrodkach wychowawczych. Tam jeszcze bardziej tego doświadczałem.
Czyli taką profilaktykę, jeżeli chodzi o zagrożenia, których młodzież doświadcza w rodzinie, zaczynamy od poziomu
rodzica.
Od
profilaktyki serca. Od uczuć emocji, od dobrego wychowywania dzieci, od tego, żeby mieć dla nich czas. Żeby być takim kumplem trochę dla swojego dziecka.
Ale w granicach.
W granicach.
Bo pewnie. Też dziecko są musi też mieć poczucie takie, bezpieczeństwa.
Tak, są też takie etapy, kiedy po prostu dziecko jest wkurzające, nie? No, dojrzewa i tak dalej, hormony, wszystko. No i tak samo trzeba jakoś umieć przetrwać ten czas, nie? Dać mu trochę swobody.
Czyli to podejście ze zrozumieniem jest istotne. I też czasami się chyba zdarza, że rodzice obudzą się w sytuacji, w której dziecko już ma spory problem. No i widzą, to już zabrnęło za daleko. I ludzie z otoczenia pytają, gdzie wtedy byli rodzice. Czy kiedy zabuduje się ta więź, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że kiedy dziecko już popełni pewien błąd, to będzie miało odwagę, żeby pójść do rodzica i powiedzieć, to się stało, poradźmy sobie z tym razem. Nie będzie tego ukrywało i doprowadzało do takiej sytuacji, kiedy się zadzieje tragedia albo się otrze tragedię?
Myślę, że dziecko w takiej sytuacji nie przyjdzie i nie powie, że to był mój błąd, poradźmy sobie razem. Nie będzie takiej sytuacji, tym bardziej jeżeli rodzic wcześniej akceptował już takie mniejsze jakieś wybryki dziecka. Nie? Ja pamiętam taką sytuację, kiedy do szkoły chodziłem z jednym chłopakiem, który później zrobił duże przestępstwo. I rodzice traktowali to tak, że mówili tylko sąsiadom, dlaczego wy coś macie do mojego syna? Nie?
On się musi wyszumieć.
Tak, on się musi wyszumieć, on nic nie zrobił, odczepcie się, bo jeszcze będziecie mieli problemy. No, skończyło się tym, że chłopak wylądował w kryminale, nie? Więc ta miłość czasami jest, że tak powiem, raniąca.
To jakie powinny być te zdrowe reakcje, kiedy dziecko na przykład w podstawówce sięgnie po papierosy i rodzic znajdzie? Awantura? Szlaban?
Są różne metody. Ja powiem szczerze, jeszcze nie miałem takiej sytuacji, żeby rozmawiać na ten temat z moją córką. Moja córka ma 3 miesiące, więc na razie tylko z nią gugam.
Jeszcze będzie trochę spokoju.
Nie wiem, czy szlaban coś da. Raczej to trzeba wytłumaczyć, dlaczego ten chłopak po to sięgnął. Czy to jest spowodowane tym, że on chce kolegom zaimponować. Czy jest to spowodowane tym, że on chciał sobie spróbować zobaczyć, jak to jest, z takiej ciekawości po prostu. Nie? Więc to też jest może warto pokazać takie osoby, które już się leczą z tego nałogu. Ja mam takie sytuacje, kiedy niektóre osoby mówią właśnie a propos marihuany jeszcze, że marihuana nie uzależnia, to ja mówię, no to dawaj, jedziemy do pierwszego lepszego ośrodka uzależnień, sobie sam wybierz miejsce, w Google sobie wpisz, pojedziemy tam. Na 100% znajdziesz osoby, które są uzależnione od marihuany. Może warto pokazać, co się dzieje, jak ktoś się uzależnia.
Czyli najpierw zastanawiamy się, kiedy dziecko zrobi błąd i to jest błąd, który może być jakimś takim pierwszym krokiem do uzależnienia bądź do innych niebezpieczeństw. Jeżeli zostanie zaniedbany, to najpierw zastanawiamy się dlaczego, a potem pokazujemy konsekwencje, tak rozumiem.
Tak, ale też ja bym tego jakoś, no, jeżeli to chodzi o coś takiego jak papierosy, no to jeszcze nie jest jakaś tragedia, bo bardzo dużo osób ma jakieś takie, na początek chce spróbować z ciekawości, z kolegami czy coś. Gorzej jak są, to gorsze rzeczy. Jest wiele sytuacji, kiedy rodzice mają sygnały, że dziecko chce popełnić samobójstwo, że nie chce żyć, bo jest mu ciężko, a nic z tym nie robią. I znam takie przykłady, gdzie została wezwana mama ucznia do szkoły. Z nauczycielami, z pedagogiem była rozmowa, że dziewczynka chce popełnić samobójstwo. A to tylko o to chodzi? To po to mnie wzywacie?
Ale to jak myślisz, dlaczego jest taka reakcja? Bo rodzic bagatelizuje, myśli, że to po prostu
bagatelizuje
dziecko
i
chce
tak
zwrócić
jakby
na siebie uwagę w taki tak sposób, a żadne kroki za tym nie idą. Ale sporo się mówi o tym, że kiedy człowiek mówi o tym, że chce zrobić sobie krzywdę, odebrać sobie życie, to jest jego wołanie o pomoc.
Tak, to jest wołanie o pomoc i takich sytuacji jest dużo, a rodzice może to bagatelizują też przez to, że się przyzwyczaili do tego. Nie mają czasu, ona tak zawsze gada. On tak zawsze gada. A to trzeba właśnie rozkładać na czynniki pierwsze i patrzeć, dlaczego tak jest. Co jest nie tak w tej relacji? Co jest nie tak z moim dzieckiem? Dlaczego to ono się tak zachowuje? Ale to też, wiesz, też są różne dzieciaki, nie? Są dzieciaki, które mają bardziej taki jak gdyby charakter dynamiczny, że tak powiem.
Ekspresję
i potrzebują więcej bodźców. Może trzeba gdzieś rower kupić, nie? Albo dać rower, jeździć
sobie. Albo do psychologa
sobie
pójść, może z układem nerwowym coś jest nie tak.
No nie wiem, no
różne
są takie
rzeczy
sytuacje,
mogą się dziać.
Pewnie, pewnie.
Czyli tak dochodząc do pewnych konkluzji, jeżeli chodzi o młodzież, to trzeba zainteresowania rodzica, trzeba tego, żeby on się starał zrozumieć dziecko, żeby mu poświęcał czas i żeby budował więź. I
no
to
tak naprawdę
buduje to źródło, to środowisko, które potem będzie taką bezpieczną ostoją i sprawi, że dziecko nie będzie takie chętne do tego, żeby próbować nowych rzeczy, żeby się kierować w stronę środowiska, które może mieć na niego destrukcyjny wpływ. Bo ma już te fundamenty emocjonalne.
Tak, podstawa w profilaktyce to jest rodzina. To jest to, co daje nam największe bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o późniejsze nasze decyzje, zachowania w różnych sytuacjach, kiedy jesteśmy narażeni na różne nałogi, różne trudności, problemy. Rodzina to jest podstawa.
Audycje z cyklu Temu można zapobiec w projekcie Fundacji Podlaskie Centrum Radiowe Unikajmy złych dróg współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.